Rozpoczynamy drugą część. Przejdziemy teraz do punktu siódmego, to jest do podjęcia uchwał. Pierwszy projekt uchwały jest w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 17/2 położonej w Dzierżysławiu stanowiącej własność gminy Kietrz. Proszę bardzo pana burmistrza o komentarz.
Panie przewodniczący, państwo radni, uchwała ta była omawiana na poprzedniej sesji, została odsunięta do dyskusji na wspólnym posiedzeniu komisji. Tak też się odbyło. Myślę, że zostaliśmy poinformowani przez przedstawicieli w czasie tego posiedzenia komisji, przez przedstawicieli firmy Naprzód Redutowy o wszystkich sprawach dotyczących wątpliwości związanych z tą ustawą. No ja myślę, że tytuł właśnie na tytule. Opinie komisji były w zasadzie niejednogłośne, jednak wszystkie poszczególne komisje były pozytywne. Także bardzo proszę o...
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. W takim razie przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki nr 17/2 położonej w Dzierżysławiu stanowiącej własność gminy Kietrz w związku ze zmianą okresu dzierżawy oznaczonego na czas nieoznaczony. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 9 za. Kto jest przeciw? 1 przeciw. Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność gminy Kietrz. Proszę bardzo, komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc miejscowości Ściborzyce Wielkie gmina posiada jeszcze w zasobach komunalnych kilka budynków, które są na zasadzie umowy najmu za to jakby koszty remontu oddane mieszkańcom. I ci mieszkańcy mają prawo zwrócić się o wykupienie tychże budynków na zasadzie prawa pierwokupu. No i jedna z pań mieszkanek Ściborzyc Wielki zwróciła się właśnie o przeznaczenie budynku, w którym mieszka, na zasadzie pierwokupu na jej rzecz. No i tu jest prośba do państwa radnych, aby taką zgodę na sprzedanie tego budynku po prostu wyrazić.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej w Ściborzycach Wielkich stanowiącej własność gminy Kietrz i przyznania pierwszeństwa w nabyciu jego najemcy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Nie widzę. 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w Ściborzycach Wielkich stanowiących własność gminy Kietrz. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie przewodniczący, państwo radni, również tak jak w poprzedniej sytuacji mieszkaniec Ściborzyc Wielkich, właściciel działki nr 433 zwrócił się o sprzedanie na jego rzecz działki nr 432 i 434 na poszerzenie posiadanej działki siedliskowej ponieważ te dwie działki 432 i 434 nie mogą stanowić samodzielnych działek budowlanych, gdyż są zbyt małe, to też taka możliwość istnieje, jednakże jest to potrzebne wyrażenie zgody przez Radę. Natomiast tenże mieszkaniec również zwrócił się o nabycie działki numer 437/2, w tym tylko, że działka ta ma dostęp do drogi i może stanowić samodzielną działkę budowlaną. W związku z czym tryb sprzedaży tej działki może być tylko w drodze przetargowej. I tu jest prośba do Państwa, aby taką uchwałę podjąć dotyczącą tych właśnie trzech działek.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy w takim razie do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kietrzu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości położonych w Ściborzycach Wielkich stanowiących własność gminy Kietrz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kietrz. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, przepraszam, już tylko odszukam tę uchwałę. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w momencie, kiedy omawialiśmy sytuację związaną z rozpoczęciem budowy kanalizacji, przyjęciem środków unijnych tutaj w mieście w Kietrzu, ja wówczas tłumaczyłem Państwu, iż do roku 2015 powinniśmy zrealizować taki kanalizację w aglomeracji, którą mieliśmy do tej pory określoną, ponieważ jest to element krajowego programu oczyszczania ścieków. Ze względu na to, iż budowa kanalizacji według tej aglomeracji, która była kiedyś ustalona, czyli obejmującej miasto Kietrz, Kozłówki, Nową Cerekwię, Rogorzany i Wojnowice, wymagałaby zainwestowania około 40 milionów złotych, co jest po prostu nierealne i nas na to nie stać. Musimy po prostu zredukować obszar tej aglomeracji tylko i wyłącznie do miasta Kietrza, ponieważ z punktu widzenia logicznego to jest najmniejsza aglomeracja, jaką możemy ustalić. W tej też aglomeracji będziemy budować kanalizację. Mamy pieniądze, przetarg niebawem zostanie ogłoszony i w ten sposób to będzie takie uniknięcie zapłacenia kary, które w roku 2015 musielibyśmy zapłacić za niewykonanie kanalizacji w aglomeracji. Inaczej mówiąc, gdybyśmy ją zostawili w obszarze takim, jaka była do tej pory, czyli przez te wszystkie miejscowości, to te kary byłyby olbrzymie. Jeżeli my ją ograniczymy tylko do miasta Kietrza, to będziemy się tutaj próbowali wywiązać z tego zadania, czyli z budowy kanalizacji, w tym, co mamy już te pieniądze unijne i podpisaną umowę. My będziemy się starali zrealizować w miarę możliwości kolejne etapy kanalizacji w mieście i uniknąć płacenia kar za niezrealizowanie Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków. Sama procedura opiniowania projektu aglomeracji polega na tym, że kiedyś taką aglomerację ustala swoją decyzją wojewoda. W tej chwili aglomerację ustala się uchwałą sejmiku województwa. Niemniej sejmik województwa podejmie uchwałę dopiero wtedy, jeżeli zostanie podjęta stosowna uchwała przez Radę zainteresowanego i oczywiście zainteresowany musi również projekt tej aglomeracji przedstawić. Takie opracowanie zostało wykonane na podstawie tego opracowania przesłanego do Urzędu Marszałkowskiego. Została przygotowana propozycja uchwały dla sejmiku województwa opolskiego i teraz jeżeli Państwo zaopiniujecie, to ta uchwała przez sejmik województwa zostanie podjęta, a celem jest zmniejszenie aglomeracji i uniknięcie w roku 2015 zapłacenia kary za niewybudowanie kanalizacji w całej aglomeracji.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Zdaję sobie sprawę, że to jest zabieg formalny, ale jakie konsekwencje ewentualnie mogą wyniknąć dla wsi w gminie Kietrz? Dziękuję. Dziękuję, proszę o odpowiedź.
Ale to było pytanie? To znaczy się, jakie konsekwencje?
Czy ewentualnie jakieś konsekwencje mogą dla wsi, gminy Kiecz, Sołec wyniknąć z tego, że to zmniejszamy obszar aglomeracji do Kiecza tylko?
To znaczy, dla tych miejscowości nie wynikną żadne konsekwencje. Natomiast konsekwencje, gdybyśmy tego nie zrobili, wynikną konsekwencje generalnie dla gminy, gdzie, ponieważ gmina będzie musiała płacić kary, nie? Plan całej budowy kanalizacji przesunie się w czasie. To może być konsekwencją. Jednak mówię, żeby wybudować tę kanalizację, nam jest potrzebne według szacunków dokumentacji, którą żeśmy wykonywali, na którą żeśmy wydali prawie 900 tysięcy złotych, to jest według tego kosztorysu 40 milionów złotych, czyli to jest nasz budżet jednoroczny, to jest mało. W związku z czym nie czarujmy się, my tego w ciągu 2 lat nie zrobimy, żeby nie wiem co. Nie ma takich środków. Być może będą, zobaczymy jak zostanie to opisane w programach tych pomocowych na lata 2014-2020. Być może ktoś zwróci na to uwagę, ale jeżeli takich środków nie będzie, to naprawdę ja nie chcę być tu czarnowidzem, ale że tak powiem, budowa kanalizacji będzie trwać u nas 15, a może więcej lat. Są do rzeczy. Patrząc realnie na kwoty, jakie trzeba wydać.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Robos. Rozumiem uzasadnienie, tylko że być może z braku czasu i na doczytanie i braku znajomości prawa, dlatego zapytałem, czy w przyszłości nie będzie jakichś konsekwencji dla wsi wyłączonych z aglomeracji, czy to nie wpłynie na nic.
Tu proszę bez obawy, nie ma innych konsekwencji za wyjątkiem tych, które powiedziałem. To znaczy przesunięcie w czasie budowy tego. Rozumiem, że tutaj dyskutując na pewno nad przyszłorocznym budżetem i kolejnymi dalszymi, Rada na pewno będzie uwzględniać po jakimś kawałku zadanie związane z budową tej kanalizacji. To musi być. Co roku powinno być coś tam wybudowane, bo to nas będzie zawsze oddalać od płacenia odsetek. I w którymś momencie te plany budowy przejdą do kolejnych miejscowości zgodnie z projektem technicznym, który został wykonany, czyli po kolei Kozłówki, Nowa Corekta i tak dalej. Ale to na pewno będą po roku 2015, bo nie wyobrażam sobie, skąd byśmy mieli wziąć pieniądze na to wcześniej.
Dziękuję. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo, pan radny Stepa.
Mam takie jeszcze pytanie do pana burmistrza. To w takim razie, że do 2020 roku te cieki, jakie płyną tą Troją, tak będą nadal jeszcze płynęły. Bo także to się nic w tej chwili nie zmieni. No, dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę o odpowiedź.
No, ja myślę, że tutaj pewne działania można podjąć. No, można przymuszać ludzi do budowy szamp szczelnych. Tylko pytanie, kto to wytrzyma? No, jeżeli państwo stwierdzicie, że wytrzyma, to będziemy ludzi zmuszać za wszelką cenę.
Dziękuję. Kto z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos w tej sprawie? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zaopiniowania projektu planu aglomeracji Kiecz. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 12 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? 1 wstrzymujący. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod tytułem Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w gminie Kiecz. Proszę bardzo o komentarz w tej sprawie.
Panie Przewodniczący, Państwo Radni, w ubiegłym roku został przez gminę Kiecz złożony wniosek do programu Kapitał Ludzki, czyli do Wojewódzkiego Urzędu Pracy, właśnie w sprawie realizacji takiego wniosku. Wniosek ten został pozytywnie oceniony i, że tak powiem, gminie zostały przydzielone na ten cel pieniądze, przy czym chcę powiedzieć tak, że praktycznie wniosek ten jest w 100% pokryty z tegoż programu, czyli gmina nie ponosi żadnych wydatków finansowych. I, że tak powiem, by można było ten program zrealizować, jest potrzebna uchwała państwa, że ten program będzie wdrażany. W programie pewne terminy zostały wyznaczone dosyć drastycznie, bo jak wiemy, ocena wniosków trochę trwa, więc niejako zostało zaznaczone w tym wstępnej wersji, że rozpocznie się realizacja 1 lutego i będzie do 31 grudnia. Niemniej zwróciliśmy się do WUP-u i jest to możliwe, aby nam przesunęli termin realizacji, czyli od 1 września do 30 czy tam któregoś czerwca, czyli do zakończenia roku szkolnego, ale 2013. I taka możliwość oczywiście istnieje, ale by można było ten program zrealizować, jest potrzebne podjęcie przez Państwa uchwały. I dla informacji jeszcze podam, w programie tym będą uczestniczyć dzieci z dwóch szkół, czyli Szkoły Podstawowej w Nowej Cerekwi i Szkoły Podstawowej w Kieczu, bo tylko tak było możliwe to do ujęcia. Na czym ma polegać, więc mają być prowadzone to jakby równolegle dwa działania. Jedno działanie związane z uczniami słabszymi. Będą to takie zajęcia wyrównawcze z różnych dyscyplin. I mają być też prowadzone działania z uczniami zdolnymi, gdzie te zdolności będą w tych dzieciach rozwijane.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce zabrać w tej sprawie głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy, przepraszam, przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zatwierdzenia realizacji projektu systemowego pod tytułem Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas 1-3 szkół podstawowych w gminie Kieczy. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że w głosowaniu jawnym uchwała została przyjęta. Przechodzimy do następnego projektu uchwały w sprawie zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej. Proszę bardzo, pani radna Pawlik.
Proszę Państwa, Komisja Rewizyjna wnioskowała do Szanownej Rady o zmianę planu pracy na 2012 rok. Ta zmiana, uzasadnienie tego, propozycja dotyczy planowanej kontroli w pierwszym kwartale 2012 roku. Zgodnie z przyjętym planem w pierwszym kwartale zaplanowana była kontrola organizacja pracy i działalności publicznej Szkoły Podstawowej w Kieczu. Komisja proponuje zmienić wyżej wymieniony temat kontroli na kontrolę organizacji pracy i działalności publicznego gimnazjum w Kieczu. Proponowana zmiana wynika z niezakończonego procesu kontroli przeprowadzanej przez organ prowadzący PSP w Kieczu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z Państwa radnych chce w tej sprawie zabrać głos? Nie widzę. Przejdziemy do głosowania. Głosujemy przez podniesienie ręki. Uchwała Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany uchwały nr 15/124/2011 Rady Miejskiej w Kieczu z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2012 rok. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? 13 za. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała w głosowaniu jawnym została przyjęta. Wyczerpaliśmy punkt 7, czyli podjęcie uchwał. W takim razie przejdziemy do punktu 8. To jest odpowiedzi na zapytania i wolne wnioski. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Panie przewodniczący, państwo radni, więc tak w kolejności pytania. Pan radny Lech Duda, dofinansowanie dla osób niepełnosprawnych na rehabilitacji, więc muszę powiedzieć, że to się troszeczkę zmieniły przepisy. Do tej pory myśmy ten cel realizowali tak jakby bezpośrednio z opieki społecznej, natomiast te nowe przepisy wymagają, aby zanim nastąpi realizacja, mieć tak zwany program rehabilitacji tych osób niepełnosprawnych. Gminny program rehabilitacji. I W tej chwili jesteśmy w trakcie przygotowywania takiego programu. Ja myślę, że do sesji marcowej ten program będzie przygotowany i te możliwości będą od miesiąca kwietnia, czyli po podjęciu uchwały. Natomiast powiem tak, no bazujemy w tej chwili na takim opracowaniu, które ściągnęliśmy z miasta Włodzisławia Śląskiego. No i trzeba powiedzieć, że ten program u nich ma 28 czy 29 stron. Ja to akurat czytałem można się więcej z tego programu dowiedzieć o niepełnosprawnościach i o sposobach rehabilitacji niż de facto jak gmina powinna to realizować, ale no chcemy pewne rzeczy z tego programu po prostu wyrzucić i dopasować to do naszych możliwości. Mamy po prostu taki wzorzec i to nam powinno pracę ułatwić. Także do miesiąca marca czy do sesji marcowej no, osoba, która o to pyta, musi poczekać, a po uchwaleniu tego programu będziemy go realizować. Pan radny Lesław Kuśnierz pytał o działkę do sprzedaży przy PKS, więc pamiętamy, że ten teren wstępnie został przeznaczony. Ta propozycja firmy z Poznania, która zwróciła się o wykupienie tej działki, została zaopiniowana przez komisję pozytywnie i w związku z tym przystąpiliśmy do procedury przygotowania tej działki do przetargu. Po wyznaczeniu granic geodezyjnie okazało się, że w tej działce znajduje się kawałek naszej ulicy, kawałek chodnika i w związku z tym nie da się tego sprzedać, no bo byśmy się pozbyli rzeczy nam potrzebnej. W związku z tym geodeta w tej chwili przygotowuje nam propozycję podziału, scalenia i podziału tej całej nieruchomości. I takie decyzje będą podjęte w najbliższych dniach, natomiast dopiero wtedy, jeżeli zostaną te wszystkie sprawy związane z własnością tych gruntów, jeżeli one zostaną dopracowane do takich warunków, jak to ma wyglądać logicznie i realnie, czyli co chcemy sprzedać, to chcemy sprzedać, natomiast co jest chodnikiem i jest nim, zostanie u nas, w gminie, na mieniu gminy, dopiero wtedy będziemy mogli przeznaczyć tę działkę uchwałą Rady do sprzedaży i będzie ogłoszony przetarg na to. Natomiast dopóki nie zostanie ten temat uporządkowany, no to ta działka będzie musiała jeszcze sobie tak wisieć. I ostatnie pytanie pana przewodniczącego. Budowa biogazowni, procedury z tym związane. Ja pozwoliłem sobie w międzyczasie wczytać przepisy ustawy, którą wcześniej zacytowałem, czyli ustawy o dostępie informacji, udostępnianiu informacji o środowisku i jego udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. I pewne przepisy, nie całą ustawę, bo ona jest dosyć obszerna, ale pewne przepisy chciałbym zacytować i procedury związane właśnie z tym. Gmina ma obowiązek, jeżeli ktoś się zwróci z wnioskiem, gmina ma obowiązek taki wniosek rozpatrzyć. Gmina nie może odmówić rozpatrzenia takiego wniosku. Ale też państwo, czy każdy ma prawo składania uwag i wniosków w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa. Organy administracji właściwe do wydania decyzji lub opracowania projektów dokumentów, a w tej chwili my będziemy pracować nad projektem dokumentu, czyli decyzji, w przypadku których przepisy niniejszej ustawy lub innych ustaw wymagają zapewnienia możliwości udziału społeczeństwa, zapewniają możliwość udziału społeczeństwa odpowiednio przed wydaniem tych decyzji lub ich zmianą oraz przed przyjęciem tych dokumentów lub ich zmianą. Artykuł 31, powiedzmy, że to jest nieistotny, bo on się odwołuje do pewnych rzeczy tam wcześniejszych. Do uwag i wniosków zgłaszanych w ramach postępowania wymagającego udziału społeczeństwa nie stosuje się przepisów działu 8 Kodeksu Postępowania Administracyjnego, czyli ma to być stosowane według tej ustawy. I teraz tak, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji. Artykuł 33. Przed wydaniem i zmianą decyzji wymagającej udziału społeczeństwa organ właściwy do wydania decyzji bez zbędnej zwłoki podaje do publicznej wiadomości informacje o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczęciu postępowania, przedmiocie decyzji, która ma być wydana w organie właściwym do wydania decyzji oraz organach właściwych do wydania opinii i dokonania uzgodnień, możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją sprawy oraz o miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu, możliwości składania uwag i wniosków, sposobie i miejscu składania uwag i wniosków, wskazując jednocześnie 21-dniowy termin składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków, terminy i miejsce rozprawy administracyjnej otwartej dla społeczeństwa, o której mowa w artykule 36, jeżeli ma być ona przeprowadzona. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli jest prowadzone. Do niezbędnej dokumentacji sprawy, o której mowa w ustępie 1, 5 należą wniosek o wydanie decyzji wraz z wymaganymi załącznikami, wymaganym przez przepisy postanowienia organu właściwego do wydania decyzji, stanowiska innych organów, jeżeli stanowiska są dostępne w terminie składania uwag i wniosków. Jak społeczeństwo powinno zgłaszać swoje uwagi, wnioski, bo tam wiem, że na jakieś plakaty się pokazały, na słupach gdzieś tam, w sklepach jesteś rozkładany. Artykuł 34. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, czyli wystarczy zwykły podpis, o którym mowa w ustawie. Artykuł 35. Uwagi lub wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w artykule 33 ust. 1 punkt 7 pozostawia się bez rozpatrzenia, czyli coś, co nie wpłynie do urzędu w formie pisemnej lub ustnie do protokołu w czasie rozprawy, jest, pozostaje bez rozpatrzenia. I artykuł 36. Organ właściwy do wydania decyzji może przeprowadzić rozprawę administracyjną. Nie musi, ale może. Otwartą dla społeczeństwa. Przepis artykuł 91, paragraf 3 Kodeksu Postępowania Administracyjnego stosuje się odpowiednio. Artykuł 37. Organ prowadzący postępowanie rozpatruje uwagi i wnioski w uzasadnieniu decyzji niezależnie od wymagań wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego, podaje informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa. Artykuł 38. Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwości zapoznania się z jej treścią. Takie są przepisy w tym względzie stosowane. Natomiast jakie podjęliśmy działania? Ponieważ jest to inwestycja, która budzi jakieś emocje, to poleciłem, aby ten dokument, który został złożony, czyli raport oddziaływania na środowisko, został zamieszczony w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu. Osoby, które, część osób już tam było, sobie to czytało, ale ponieważ jest to dosyć obszerne opracowanie, więc mamy jeden egzemplarz, to się nie da tego wypożyczyć do domu, bo za chwilę może przyjść ktoś następny. Jeżeli ktoś by chciał, jest to dostępne również w formie, ale trzeba czytać to po prostu w urzędzie. I przedłużamy termin rozpatrzenia tego do dnia 20 marca, żeby zachować termin 21 dni. Jeszcze raz, mimo że to wcześniej już było w formie takiego obwieszczenia zrobione. Więc przedłużamy to do 20 marca. W tym czasie można się zapoznać, zgłaszać uwagi. Przewiduję również, jak pisze tutaj ustawodawca, że może być rozprawa administracyjna, ale nie musi. Przewiduję również, że taką rozprawę administracyjną zrobimy, dlatego że w czasie takiej rozprawy są zazwyczaj obie strony zainteresowane, czyli strona, która wnioskuje, no i strona, która ma jakieś uwagi. Strona, która wnioskuje, zazwyczaj, jeżeli są uwagi, ma prawo również złożyć swoje wyjaśnienia, no i dopiero wtedy będzie podejmowana decyzja tak zwana środowiskowa. Także myślę, że taki jest tryb postępowania w całej tej sprawie.
Dziękuję bardzo, ale panie burmistrzu, czy to jest do 20 marca, czy do 16 marca, bo termin chyba był na dzisiejszego, to było 21 dni, by przypadał na 16 marca i taką informację uzyskałem w referacie ochrony środowiska. Czy się pan po prostu nie pomylił?
To by było możliwe, że się przejęzyczyłem. Miało być 21 dni.
Tak, tak, to będzie chyba do 16
marca. Ja sobie tak się przeliczyłem, że to 21, do 20, ale jeżeli 16, to 16.
Bo pan sobie przeliczył chyba od 29 lutego.
No dokładnie.
Czyli to będzie do 16 marca. Dziękuję bardzo. 8. Pan radny Kuśnierz chciał.
Ja jeszcze chciałem wrócić do mojego pytania. Chciałbym spytać o przewidywany czas tych prac jeszcze pomiarowych i wyliczenia tej działki. jak długo to może potrwać? Dziękuję.
To znaczy ja spodziewam się, że same decyzje związane z podziałem i to one jeszcze za 3 miesiące co najmniej potrwają. Natomiast potem wycena, myślę, że pół roku to jest raczej murowane do ogłoszenia przetargu. Raczej wcześniej te procedury się nie zakończą.
Dziękuję bardzo. Ja sobie pozwolę jeszcze zabrać głos w tej sprawie, o której pan burmistrz teraz mówi, to znaczy o udziale społeczeństwa w tym postępowaniu. Chciałbym uczulić wszystkich radnych na temat tego raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia, czyli biogazowni. Wbrew pozorom nie jest to taka prosta sprawa, dlatego że firma, która chce wybudować tą biogazownię, chce ją wybudować na terenie miasta. To jest na terenie byłej ciepłowni. Ja mówię, że no, Kieć jest taki mały, że to jest centrum miasta. Ja akurat z tym raportem się zapoznałem i bym polecał Państwu radnym się zapoznać. Tam jest bardzo wiele ciekawych rzeczy. Między innymi takie, że produktami do produkowania tej biomasy, oprócz tego, że będą pochodziły one z takich roślin jak rzepak, ziemniak i burak, to będzie także gnojowica bydlęca. Będzie to fermentacja beztlenowa, czyli zapachy, które będą wydzielały się z tych pojemników fermentacyjnych, które notabene będą miały średnicę 1, będzie miał średnicę 30 metrów, no sądzę, że będą odczuwalne w jakiejś tam odległości od tych zbiorników. Mało tego, w tym raporcie jest też napisane, że oni tam określili, że w ciągu doby będzie około 40 transportów tych substratów. Czyli w dalszej części jest napisane, że będzie ta biogazownia czynna od 8 do bodajże 19, czyli to nie będzie na 24 godziny 40 około transportów, tylko w krótszym okresie czasu. Te transporty będą przejeżdżały przez centrum miasta. I to nie będą małe traktorki typu Ursus C330, tylko to będą duże samochody transportowe. Będzie to obciążenie dla dróg, będzie to obciążenie spalinami. Chciałbym Państwa radnych uczulić, żeby się dokładnie z tym zapoznać, bo jak Pan Burmistrz powiedział, że będzie tutaj ta rozprawa administracyjna, to już będzie pewne przygotowanie do tej rozprawy administracyjnej. I jeśli ktokolwiek będzie chciał złożyć wnioski, to jak Pan Burmistrz powiedział, w formie pisemnej, przez internet albo ustnie, można składać w referacie ochrony środowiska. To ja bym miał na tyle, jeśli chodzi o tą sprawę. Czy ktoś z Państwa chce jeszcze? Proszę bardzo, Panie Burmistrzu.
Ja chciałem jeszcze zadać takie pytanie. Kto z Państwa tu obecnych siedzących na sali był i widział biogazownię na własne oczy? Trzy osoby. To przy okazji, jakie stwierdziliście tam uciążliwość dla środowiska? Czy moglibyście powiedzieć 2-3 zdania?
W swojej pracy zawodowej byłam 2 razy w takiej biogazowni w Niemczech i proszę Państwa, w momencie, kiedy ta biogazownia, że tak powiem, już była zatankowana, załadowana, no to tam specjalnie jakiegoś odoru nie było. To było wszystko naprawdę pozamykane, technologia jak najbardziej chyba wysokiej klasy, bo jakichś takich szczególnie trudnych, uciążliwych zapachów nie było. Natomiast w drugim przypadku, kiedy byliśmy, że akurat zwozili te wszystkie substraty, no proszę Państwa, no jak pachnie gnojowica, to wszyscy wiedzą. Dlatego ja tutaj już teraz, może za wcześnie, na pewno za wcześnie, bo nie rozpoznałam jeszcze tego tematu dogłębnie, ale myślę, że na zachodzie te instalacje są budowane, podejrzewam, z wyższą dokładnością i techniczną, i technologiczną. I to tak może takie porównanie jak autostrada w Polsce i autostrada w Niemczech. I tu autostrada, i tam autostrada. Ale jednak różnica chyba zasadnicza. Dlatego naprawdę musimy się tutaj głęboko zastanowić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, panie radny.
Ja również w Austrii oglądałem to, te biogazownie połączone nawet z energią z wiatraków. No zapach, tak jak tutaj koleżanka mówi, w trakcie jest nic, ale byłem też przy wywozie tych resztek, które oni rozlewali na pobliskie pola. Wyglądało to przede wszystkim tak, jakby rozlewali asfalt. No niby, że przy tych technologiach, że jakiś tam gruber idzie czy coś takiego bezpośrednio, to znika, ale smród to tak majowica, która tutaj u nas jest wylewana, naprawdę powiem wam, że to pachnie. W stosunku do tego, co widziałem, czułem zresztą, to nie musiałem widzieć. Także podobało mi się, w sumie to tam nie jest to wielce, jest bardzo tam skomplikowana sprawa, no ale ja twierdzę, że tutaj w lokalizacji, gdzie tutaj o tym mówimy, to po prostu nawet na samym początku powiedział nie i nie ma o czym dyskutować i szkoda zachodu kłotego. Po drugie, nie wiem, co to za firma, bo skoro to nie jest kombinat Kiecz, to sądzę, że nie wiem, no gdzie oni chcą to wywieźć, skąd oni chcą wziąć to wszystko, to jest wszystko dla mnie jeszcze taka czarna magia. Za kombinatem, gdyby to kombinat robił, ma możliwości lokalizacji, to gdzieś daleko od miasta, ma swoje zasoby ziemi, ma swoje zasoby nawet tego surowca, proszę bardzo, ale skoro to ma do nas tu wszystko przyjechać i gdzieś to u nas musi to być, może i też wywiozą, nie wiem, ale tylko u nas smród zostanie i niby trochę prądu. Jestem przeciwny takiej sytuacji i po prostu nie podoba mi się. Za blisko to jest miasta. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo.
Myśmy co prawda byli razem.
Proszę bardzo.
Ja w swojej karierze zrobiłem dużo.
Ja zwiedzałem 3 biogazownie, jedną w Niemczech, w Petkun, jest to o powierzchni około, to urządzenia były na 20 hektarach i w Austrii. I także, jak pan burmistrz powiedział, zwiedzaliśmy biogazownie w Polsce w Przychowie. I myślę, że nieprzyjemne zapachy występują wtedy, kiedy jest inny substrat. Najczęściej nieprzyjemne zapachy wydobywają się, jak są jakieś substraty w postaci pobójowej, nie? To wtedy są nieprzyjemne zapachy. W Przychlawie pan, który sprowadził się do Polski z Danii, przejął było gospodarstwo pogorowskie i miał duże problemy, ponieważ skarżyli się mieszkańcy, jak wylewał gnojowice. I wpadł na taki pomysł, żeby utworzyć biogazownię. Zwiedzając tą biogazownię, nie odczuliśmy jakichś tam większych nieprzyjemnych zapachów. Na korzyści były takie, że ten pan produkował energię elektryczną, w którą zapotrywał swoje chlewnie, ciepło, które jest produktem ubocznym, wykorzystywał do ogrzewania tych chlewni. Natomiast z tymi odpadkami z fermentacji zasilał pole, gdzie była produkowana kukurydza. I zrobił układ zamknięty. Hodował tę kukurydzę, która służyła mu jako substrat, składnik składowy do fermentacji. Także tyle na ten temat mogę powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Widzę, że wywołałem ostrą dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Tracz.
Proszę państwa, nie wiem, czy wy wiecie, ale u nas w kraju obowiązują normy jakieś, czyli od bodajże 1 listopada do marca nie wolno wywozić wiadomo, tych różnych tych gnojowic między innymi na pola, czyli tych resztek między innymi takich, jak będą z tej biogazowni. Czyli musimy sobie tutaj zdać sprawę, że przez te 4 miesiące oni muszą gdzieś to magazynować. Następnym terminem jest 2 miesiące do siewu kukurydzy, bo potem wszystkie pola są obsiane. Patrzmy z punktu widzenia rolnika. I do żniw znowu nie ma gdzie tego wozić. Czyli będą musieli połowę, że tak powiem, więcej jak pół roku magazynować to wszystko, a potem wywozić w krótkim okresie czasu. Panowie, to będzie smród, my zginiemy w smrodzie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę pan radny Bosowski.
Dziękuję. Panie burmistrzu, ja mam takie pytanie. Skąd nagła zmiana lokalizacji tej biogazowni ze specjalnej strefy ekonomicznej na, jak to pan przewodniczący GIF stwierdził, centrum Kiecza, bo możemy mówić, jesteśmy tak małą miejscowością, że rzeczywiście możemy mówić, że wszędzie jest centrum. I drugie moje pytanie, czy firma kogeneracja Kiec z Wrocławia. Czy w tej firmie udziałowcem, czy jakoś powiązany jest pan Patryk Meade, czy Meade, nie wiem jak się to po irlandzku czyta, ten Irlandczyk, który, przypomnę, nie wykonał jeszcze żadnej inwestycji, tylko jest właścicielem czterech biogazowni na terenie Irlandii. Dziękuję.
Nie zrozumiałem drugiej części pytania.
Przepraszam bardzo, gardło mi szwankuje.
Ten mikrofon nie działa za dobrze.
Dziękuję. Powtórzę moje drugie pytanie. Czy firma kogeneracja Kiecz z Wrocławia, czy w tej firmie udziałowcem lub w jakikolwiek sposób związany z tą firmą jest pan Patryk Meade, czy Meade, nie wiem jak to się po irlandzku czyta, ten Irlandczyk, który nie wykonał żadnej inwestycji, a jest tylko właścicielem czterech biogazowni na terenie Irlandii?
Więc powiem tak. Nie wiem, dlaczego ten radny twierdzi, że to jest nagła zmiana, dlatego że nawet w informatorach, które pisaliśmy już gdzieś tam na początku roku ubiegłego, jest podane, że to będzie w tym miejscu. Natomiast myśmy kiedyś dawno, jak ten pan był pierwszy raz, rozważali dwie możliwości lokalizacji i zaraz potem się określił, że to będzie jednak tu. I jak popatrzymy tych artykułów na temat tej lokalizacji, w naszych informatorach było kilka, zawsze był podawany teren po ciepłowni. Także nie ma tu żadnej zmiany, to myślę, że zostało już wcześniej podane, że to będzie. Jeśli chodzi o czy ten pan jest udziałowcem, z tego co ja posiadam informację, ten pan jest właścicielem tego.
Dziękuję bardzo. Mam pytanie do pana Dobryja. Jak panowie żeście oglądali te biogazownie, to gdzie one były zlokalizowane? Czy były zlokalizowane na terenie jakiejś miejscowości, czy poza miejscowością? I w jakiej, jeśli tak, to w jakiej odległości?
W Austrii to było w pobliżu zabudowy mieszkaniowej, ale około 10 kilometra. Nie? A w przyprawie, jeżeli były jakieś skargi od mieszkańców, to ona była zlokalizowana w pobliżu. Ale zabudowa rozproszona była mieszkaniowa.
No dziękuję. A w jakim okresie żeście byli wtedy? W jakim miesiącu?
To był okres chyba. Jesień. Jesień.
Bo tak jak sobie myślę, to żeby mieć obiektywne zdanie na ten temat, należałoby wysłuchać mieszkańców, którzy mieszkają w pobliżu tych wszystkich biogazowni, to jest raz. I przyjechać tam wtedy, kiedy ta biogazownia pracuje pełną parą, a nie jest się zaproszonym. Bo jeśli ktoś kogoś zaprasza, sprząta dom, wietrzy, pali kadzidełka i wszystko jest kolorowe, fajnie pachnie. A później jak się wyjedzie, to niestety to już nie jest takie kolorowe. Ja zmierzam do tego, żeby nie było tak, że procedura jest następująca. Ten teren po tej ciepłowni jest prywatny, także my jako Rada Gminy czy Gmina jako takiego wpływu na to nie mamy. Po prostu firma sobie kupi czy odkupiła ten teren i później jeśli ten raport dotyczący oddziaływania na środowisko pana burmistrza będzie pozytywny, firma wystąpi do bodajże starostwa o pozwolenie na budowę, takie pozwolenie uzyska i wybuduje tą biogazownię. Bo oglądałem w telewizji w tym tygodniu w postaci programu Interwencja, była relacja Łobecz, bodajże taka miejscowość jest. Jak? Łobecz. I tam właśnie była sytuacja, że już dostała firma pozwolenie na budowę, tylko wtedy bodajże wojewoda podjął czynności, sprawdzając, unieważnić decyzję, gdyż ona była z rażącym naruszeniem prawa. Ja nie domniemuję, że to tak będzie. Jeśli wszystko pójdzie po pomyśle firmy, no to będziemy mieli w centrum miasta biogazowni i będziemy później, no nie poradzimy sobie z tym problemem, bo jeśli firma wyłoży duże pieniądze, no to kto później zwróci, żeby ona zamknęła tą biogazownię? Będziemy musieli się z tym pogodzić i zmierzam do tego, żebyśmy teraz zapoznali się z tym tematem dogłębnie, żebyśmy później nie żałowali, że coś takiego powstało. Bo nie wiem, czy firma zagwarantuje nam, że nie będzie nam brzydko pachniało. W tym raporcie jest napisane, że odór, bo takiego słowa użyto, emisję odoru zmniejszy się poprzez silne, mocne ugniatanie kiszonki i ofoliowanie. No to tak dla mnie tak jest za bardzo niepewne, bo jak pracownik nie ofoliuje, to będziemy wtedy czuli ten odór. Dziękuję. Proszę bardzo, pan radny Dosowski.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ponieważ nie znam dokładnie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dlatego moje pytanie brzmi, czy w naszym planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego jest w tamtym miejscu właśnie zaplanowana biogazownia?
To znaczy konkretnie wpisu biogazownia nie ma, natomiast teren przeznaczony pod działalność produkcyjną, usługową, składową, handlową, różną, ale pod działalność gospodarczą.
Dziękuję. Kto z Państwa chce jeszcze w tej sprawie zabrać głos? Proszę bardzo, pan radny Łobos.
Dziękuję. Dzisiaj tylko przeglądałem ten raport, który dzisiaj się ukazał na stronie kieczańskiej. Nie znalazłem, panie burmistrzu, uchwały, którą widuję gdzieś na płotach u pana wybrańca na bramie, uchwały, która rozpoczyna konsultacje społeczne. Dlatego parę osób, z którymi rozmawiałem, powiedziało, że też im brakowało informacji uchwały, samej treści uchwały na stronie kieczańskiej. Ale o czym innym chciałem tak zasadniczo powiedzieć. Nie znam się absolutnie na rolnictwie. Wysłuchałem tutaj kilku głosów na temat biogazowni. Oczekuję takiego spotkania, myślę, że część z Państwa też, z fachowcami, bo z tego co wiem, biogazownia ma produkować 2 MW energii. Nic mi to naprawdę nie mówi. Tutaj słyszę, że pan Bedry powiedział, że na obszarze 20 hektarów, ta działka podejrzewam, że jest mniejsza niż 20 hektarów, a więc skumulowanie tutaj wszystkich zbiorników, pojemników, nie wiem jak to nazwać, na taką ilość biomasy. Nie wiem jaka ilość biomasy, więc też w dalszym ciągu nic nie wiem. Zgromadzenie tego odpadu pofermentacyjnego z tej produkcji 2 MW też musi w jakieś miejsce zająć. Więc na tej małej działeczce, jak ja sobie nie wyobrażam tego, pan starosta kiwa z politowaniem głową, panie starosta, ja wypowiadam swoje zdanie, laika, ja nie muszę się znać na rolnictwie i przetwarzaniu odpadów. Dlatego proszę mi pozwolić, ale proszę nie przerywać, dobrze? Panie przewodniczący, bardzo proszę o umożliwienie. Dlatego zmierzam do konkluzji, panie starosto. No teraz, no pan mi nie pozwoli.
Proszę bardzo, panie radny Łobos, proszę kontynuować.
Dlatego oczekuję spotkania z fachowcami, których zapytam, ile biomasy, skąd ta biomasa, którymi drogami będzie wożona, którymi drogami będzie ten odpad pofermentacyjny wożony, w jakich miejscach gromadzony, w jakich miejscach, nie wiem, wywożony, na czyje pola, na czyje łąki. Na razie rzeczywiście nie wiem nic i oczekuję takiego spotkania, nie tylko konsultacji społecznych, które nie za bardzo wiem jak mają wyglądać i składanie wniosków w urzędzie też nie wiem jak ma wyglądać. Oczekuję jako radny, który ma podjąć jakąkolwiek decyzję czy wydać opinię, takiego spotkania z fachowcami w naszym składzie Rady Miejskiej. No pan starosta cały czas przygotuje, nie, to nie ma warunku.
Nie, chodzi o to, że my nie wydajemy opinii, my nie będziemy mieli na to wpływu. Rada tu nic nie będzie
podawała. Możemy powiedzieć swoje zdanie.
Proszę bardzo, że proszę o zdanie, tylko radny Łobos ma głos.
Żeby wypowiedzieć swoje zdanie, chciałbym usłyszeć opinię fachowców. Mamy w swoim składzie rady pana Grzegorza Balcera, który pracuje w kombinacie. Na pewno ma najlepsze pojęcie o biomasie, o produkcji energii z biomasy, z odpadów, z obornika, z gnojówki, nie wiem z czego jeszcze. Pan radny nie zabrał jeszcze głosu. Więc podsumowuję ten mój bardzo nudny i denerwujący niektóre osoby tutaj wywód. Oczekuję spotkania z fachowcami i wtedy cokolwiek będę mógł powiedzieć. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, proszę bardzo.
To znaczy, ja powiem tak, planujemy zrobić tę rozprawę tak zwaną administracyjną, więc na tę rozprawę będą zaproszeni fachowcy, myślę, że ze strony tej, która wnioskuje. I traktuję to, że to będzie możliwe spotkanie się z fachowcami, wypytanie ich o wszystko, co tam jest i wniesienia w czasie tej rozprawy administracyjnej również uwag, jak było podane, wcześniej czytałem, jako wpis do protokołu. Konkretne uwagi. Natomiast chcę powiedzieć jeszcze tak. My nie robimy w tym wypadku konsultacji społecznych. Ustawa, którą czytałem, tego nie przewiduje. Tam jest inny tryb. Tam jest udział mieszkańców przy opracowaniu decyzji. Ten udział jest określony ustawą. To nie są konsultacje społeczne, to jeszcze raz podkreślam. Udział jest określony tą ustawą. Zupełnie inaczej wyglądają konsultacje społeczne.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan Bedryj.
Ja chciałem też uzupełnić swoją wypowiedź, co pan radny tutaj powiedział o tych 20 hektarach. To było w miejscowości Petkun, to były tereny problem NRD i tam były problemy z miejscami pracy i oni sobie wymyślili właśnie takie przedsiębiorstwo energetyczne. I na tych 20 hektarach był zlokalizowany kompleks biogazowy. Nie pamiętam, czy ich było 15 czy 20, ale po wybudowaniu one miały być działki podzielone i sprzedane jakimś indywidualnym podmiotom, które ze sobą były rywalizowały. Także nie była to jedna biogazownia, tylko kompleks biogazowy. Tyle chciałem uzupełnić. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa chce jeszcze zabrać w tej sprawie głos? Proszę bardzo, wezwany do odpowiedzi pan radny Balcer.
Dziękuję. Skoro zostałem wywołany, to co nieco mogę powiedzieć na temat, no mam pojęcie na temat produkcji biomasy, natomiast nie mam pojęcia na temat funkcjonowania biogazowni, ponieważ nigdy nie byłem, nie znam procesów, natomiast no byłem raz w Niemczech, przyglądałem się wywożeniu na pola tego płynu pofermentowego z biogazowni i muszę przyznać, że wydaje mi się, że problem tutaj z tym odorem leży w sposobie aplikacji tego pofermentu, bo jak znajdowałem się 10 metrów od miejsca, gdzie aplikowano ten poferment, naprawdę tego odoru nie było. Natomiast sposób aplikowania był taki, że to urządzenie wlewało bezpośrednio do gleby ten ferment i automatycznie było przykrywane glebą. Także odoru na pewno nie było czuć. Natomiast no, każdy może laik wie, że i kolokwialnie się mówi, że biogazownia to jest tak zwana betonowa krowa i w tej biogazowni zachodzą te same procesy, co w żołądku krowy. A wszyscy wiemy, że no, jak i krowa, jak i biogazownia potrzebuje coś zjeść i trzeba z tej krowy coś wywieźć. Dlatego no, tutaj podobnie mam zdanie jak kolega radny Tracz, że jest bardzo wąski termin na te prace, które jest wąskie okienko, żeby wywozić ten właśnie produkt uboczny. To są 2 miesiące od 1 marca, 2 miesiące, kiedy są wolne stanowiska w polu i później myślę, że miesiąc czasu, góra 2 miesiące, sierpień, wrzesień, kiedy bierze się zboża i są pola, są ścierniska na polach. Także naprawdę tu trzeba by naprawdę podjąć takie kroki, żeby spotkać się jednak z fachowcami, którzy no, mają trochę większe pojęcie odnośnie funkcjonowania biogazowni. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Kto z państwa radnych chce jeszcze zabrać głos? Jest tylko taka mała uwaga na sam koniec, że taka biogazownia, jak tu już wpadło, będzie produkowała około 2 MW energii i z tego, co się orientuje, to jeden wiatrak tyle produkuje. To już wolałbym, żeby ten wiatrak tam stanął. Dziękuję bardzo. W takim razie przejdziemy do następnego punktu. To jest do informacji bieżących. Czy ktoś chce w tym punkcie zabrać głos? Chciałbym tylko poinformować, nie wiem czy do wszystkich dotarło, że w poniedziałek w Głubczycach będzie szkolenie radnych o godzinie 14. Trzeba samemu sobie zorganizować transport i na godzinę 14 być w Głubczycach. Pani Bogusia jeszcze zbiera na cel charytatywny cały czas, ustawicznie. Nie ma więcej pytań. W związku z tym, że porządek obrad został wyczerpany, dziękuję wszystkim obecnym za udział. Zamykam obrady 17. sesji Rady Miejskiej w Kieczu. Dziękuję bardzo.